chciałbym, abyśmy bardzo serdecznie przywitali naszymi oklaskami wykładowcę wczorajszego kasnodzieje, Jacka Gromadzkiego. Przywitajmy go i życzmy mu Bożego błogosławieństwa.
Dziękuję bardzo. Pozwólcie, że najpierw się tutaj troszeczkę rozłożę. Wykłady mają to do siebie, że troszeczkę różnią się swoją formą od kazania. Mam nadzieję, że macie nastawienie takie wykładowe, to znaczy, że długopisy i zeszyty są przygotowane, żeby ewentualnie zanotować coś, co Duch Święty do was powie. Zanim zacznę mówić, chciałbym powiedzieć tylko jedną małą dygresję, która zrodziła się we mnie, gdy się modliliśmy. Gdy pastor Leszek czytał tutaj te wszystkie prośby modlitewne, to powiem wam szczerze, pomyślałem sobie, Boże, jak my potrzebujemy namaszczenia. Bo każda z tych próśb to dzieło diabła. Jak czasami słuchałem tych wszystkich chorób wymienianych ciągiem, pomyślałem sobie, Boże, my musimy więcej mieć Twojego namaszczenia, ponieważ to wszystko trzeba skasować. A przecież to jest tylko jakiś ułamek tego, tego nieszczęścia, wielkiego nieszczęścia, które dzieje się w naszych zborach czy w naszym kraju całym. Nie, już nie mówię o świecie. Jak sobie z tym poradzić? Tylko i wyłącznie przez namaszczenie ducha, albowiem na to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. I tak pomyślałem sobie, że to, co będę mówił, naprawdę ma sens, ma uzasadnienie. My bardzo potrzebujemy poruszać się w namaszczeniu Ducha Świętego. Po to, żeby jak przyjedziemy za jakiś czas na taki kongres, to prośby, które będziemy składać, nie będą dotyczyć już nas, ponieważ my dzięki namaszczeniu Ducha rozwiążemy swoje problemy. A prośby będą dotyczyć ludzi z zewnątrz, ponieważ oni, nie mając namaszczenia, nie będą wiedzieli, jak sobie poradzić z tymi problemami. Stąd moim gorącym pragnieniem i modlitwą do Pana jest to, aby to dzisiejsze nauczanie, jak i cały kongres, wyposażył nas wierzących do skutecznego radzenia sobie ze wszystkimi sprawami, które nie są zrodzone z Boga, ale z przeciwnika w naszym życiu. No więc przejdźmy do namaszczenia. Ja tylko sprawdzę, o której powinniśmy skończyć. Chciałem powiedzieć tak. To, o czym będę mówił, jest podzielone na takie konkretne sekcje. Pierwsza rzecz to najpierw powiemy sobie, co to jest namaszczenie. Następnie powiemy sobie, jak działa mechanizm namaszczenia. Z kolei jak powiemy sobie, jak człowiek może doświadczać namaszczenia, po co człowiekowi jest namaszczenie i na koniec powiemy sobie, jak chodzić w namaszczeniu. Mam nadzieję, że zmieścimy się w tych dwóch turach 45-minutowych. Przejdźmy więc do konkretów. Ja lubię zawsze na początek troszeczkę pogrzebać w słowach, ponieważ to jest ważne, abyśmy zobaczyli, jakie znaczenie w języku oryginalnym Nowego Testamentu ma dane słowo. I w języku greckim to, co my tłumaczymy na język polski jako namaszczenie, ma aż 5 znaczeń. Jest 5 wyrazów greckich, które reprezentują, które są tłumaczone potem na język polski w słowie namaszczenie. Nas będzie najbardziej interesować słowo chrio, pisane przez CH. Dlaczego? Dlatego, że jest to termin o bardzo ograniczonym znaczeniu i mówi o pomazaniu, o wylaniu płynu namaszczenia w celu poświęcenia kogoś lub poświęcenia czegoś, oddzielenia do lub dla kogoś lub do czegoś danej osoby lub przedmiotu, przeznaczenia go do szczególnego celu. I w przeciwieństwie na przykład do takiego innego określenia aleifo, to słowo chrio ma znaczenie związane z ponadnaturalnym życiem, z religią, ze światem duchowym. Aleifo odnosi się do rzeczy ziemskich, do rzeczy świeckich, światowych, natomiast chrio jest terminem odnoszącym się do tego, co święte, związane z religią, co jest związane ze światem ponadnaturalnym. Stąd między innymi od tego słowa pochodzi dobrze znany rzeczownik Chrystos, co w języku polskim tłumaczymy na Chrystus, a jeszcze bardziej po polsku namaszczony czy pomazaniec. Ze znaczenia tego słowa możemy wywnioskować, iż namaszczenie jest wylaniem na kogoś lub na coś płynu namaszczenia. I z reguły Biblia mówi o oliwie, aczkolwiek musimy wiedzieć, że w starożytności namaszczenia dokonywano nie tylko oliwą, chociaż oliwa była płynem, które miało swoje znaczenie i potem oczywiście sobie wytłumaczymy, co symbolizuje oliwa, ale na przykład też w starożytności dokonywano namaszczenia kamieni wodą. Czytając Iliadę możemy zobaczyć, jak starożytni Grecy oddawali hołd swoim bogom poprzez ofiarę z płynów. I zanim wypili wino, na przykład wylewali to wino na skałę. Także pojęcie w starożytności tego namaszczenia było bardzo szerokie. My będziemy zawężać to już nie do całego świata starożytnego, ale do tego, o czym mówi Nowy Testament. I gdy wylewano płyn namaszczenia na osobę bądź na przedmiot, to zawsze miało to znaczenie takie, iż robiono to w celu wyrażenia szczególnego powołania lub przeznaczenia danej osoby lub danego przedmiotu, oddzielenia go i wybrania dla Boga czy do Bożych celów. I to jest niezwykle ważne, ponieważ w tym momencie taka osoba bądź przedmiot została namaszczana, aby wypełnić zadanie, spełnić, osiągnąć jakiś cel, który Bóg wyznaczył dla tej osoby bądź przedmiotu. Dlaczego mówię o przedmiocie? Otwórzmy sobie drugą Księgę Mojżeszową, rozdział 30. I przeczytajmy tam wersety od 25 do 33. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 30, wersety 25-33. I zrobisz z tego święty olej do obrzędowego namaszczania, wonną mieszaninę, tak jak się sporządza wonności. Będzie to święty olej do namaszczania. Namaszczysz nią namiot zgromadzenia i skrzynię świadectwa, i stół i wszystkie jego naczynia, świecznik i jego przybory, ołtarz kadzenia, ołtarz całopaleń i wszystkie jego naczynia, i kać oraz jej podstawę. Poświęcisz je i będą świętością nad świętościami. Cokolwiek się ich dotknie, będzie poświęcone. Namaścisz też Arona i jego synów i poświęcisz ich na moich kapłanów. Do synów izraelskich zaś powiesz: świętym olejem namaszczenia będzie to dla mnie po wszystkie pokolenia wasze. Nie wolno go wylewać na ciało innych ludzi i nie będziecie sporządzać innego z takich samych składników. Jest on święty i święty będzie dla was. Ktokolwiek by sporządzał taki sam i namaścił nim kogoś innego, zostanie wytracony ze swojego ludu. Jest to ciekawy obraz, który pokazuje, iż namaszczenia dokonywano nad człowiekiem, a więc wylewano olej sporządzony według specjalnej receptury podanej przez Boga Jahwe Mojżeszowi. Więc wylewano ten olej na człowieka, tutaj czytamy o Aaronie i jego synach, oraz wylewano go na przedmioty. Ale zarówno w przypadku pierwszym, jak i drugim, gest ten mówił o wybraniu i oddzieleniu dla Boga od reszty świata. Stąd te przedmioty, chociaż wykonane były z takiego samego złota, jak na przykład kolczyki kobiet, to jednak poprzez namaszczenie powodowano, że ten przedmiot, choć wykonany z takiego samego kruszca, był oddzielany i już nigdy ten przedmiot nie mógł być użyty do powszedniego użytku. W przybytku mojżeszowym były tam misy, były kadzielnice, były szczypce, były różne pogrzebacze. Nikt, żaden Izraelita nie mógł sobie przyjść do świątyni, wziąć pogrzebacz od ołtarza całopaleń, pójść do swojego ogniska i nim pogrzebać w swoim ognisku. Dlaczego? Bo ten pogrzebacz już był namaszczony. Był własnością Boga. I nikt nie mógł go już więcej użyć do jakichś powszednich czynności, pospolitych czynności. Podobnie stało się z Aaronem i jego synami. Do momentu wylania na nich oleju to byli zwykli synowie Lewiego. Tacy sami jak synowie z plemienia Naftali czy Zebulon. Ale w momencie wylania oleju namaszczenia na nich, oni przestali być zwykłymi, pospolitymi Izraelitami. Zostali oddzieleni dla Boga w celu dokonania służby dla Niego. Przestali być pospolici, stali się szczególni, namaszczeni. I to jest interesujące, gdyż pokazuje nam, że namaszczenie zawsze oznaczało, że dana osoba lub przedmiot stawała się wyłączną własnością Boga. To Bóg decydował o jej przeznaczeniu. To Bóg decydował o jej losach i o zadaniu, jakie miała wykonać. Taki człowiek tracił wolną wolę. Taki przedmiot przestawał być przedmiotem pospolitym. Stawał się wyłączną własnością Boga. To jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy to zapamiętali, bo za chwilę, gdy będziemy mówić o namaszczeniu nowotestamentowym, ta zasada wcale się nie zmieniła. Taka osoba przestawała być zwykłym człowiekiem i stawała się wybraną do Bożych dzieł, szczególną i odłączoną. Słowo święty oznacza oddzielony, odłączony. Nie doskonały. Oddzielony. Od czegoś do czegoś. Od kogoś dla kogoś. I w nowotestamentowym rozumieniu namaszczenia to słowo namaszczenie oznacza, i takie rozumiemy wszyscy, stąpienie Ducha Świętego, czy napełnienie Ducha Świętego na człowieka. Ten gest, czy może inaczej, to wydarzenie symbolizowane jest właśnie poprzez ten olej. Tak jak na Arona i jego synów wylewano olej namaszczenia, tak na współczesnych nowotestamentowych kapłanów wylewany jest Duch Święty. Powiedzmy sobie teraz o mechanizmie namaszczenia. Chciałbym wam tylko zasugerować jedną rzecz. Cokolwiek będę starał się powiedzieć dzisiaj, naprawdę będzie miało to zawsze przełożenie na praktykę i będzie to miało znaczenie dla naszego praktycznego życia. Więc gdy będziemy teraz mówić o mechanizmie namaszczenia, chciałbym bardzo pokazać wam, jak to w naszym indywidualnym życiu każdego wierzącego, jakie to ma zastosowanie. W definicji słowa chrio, namaszczać, zawiera się sens wylania z góry na daną osobę płynu namaszczenia. I powiedzieliśmy sobie, że najczęściej jest to oliwa. To mówi nam, iż namaszczenie Duchem Świętym w życiu wierzącego zstępuje z góry od Boga. Tak? Wyobraźmy sobie człowieka, Arona, który stoi i na niego wylewano z rogu, a były też przypadki w Starym Testamencie, że wylewano z dzbanka oliwę. Tak? Zawsze było to jakby zstępowanie z góry. I ten obraz jest jakby taką sugestią dla nas, a właściwie on powinien pełnić rolę pouczenia. Skąd namaszczenie pochodzi? Namaszczenie nie pochodzi od człowieka, nawet jeśli to człowiek wkłada ręce. Namaszczenie nie pochodzi od Kościoła, jako od organizacji, chociaż człowiek reprezentujący tę organizację na przykład wkłada swoje ręce. Namaszczenie zawsze pochodzi od Boga. Namaszczenie, czy źródłem namaszczenia zawsze jest Bóg. To jest zawarte w tym zwrocie wylania na człowieka tej oliwy z góry. I Bóg jest źródłem namaszczenia i On jest namaszczającym. Lecz niezwykle interesujące jest, jak namaszczenie działa w człowieku. Choć namaszczenie spływa z góry, od Boga do człowieka, musimy zobaczyć, że Duch Święty wstępuje na życie danego człowieka i umiejscawia się w jego wnętrzu. W tym sensie słowo z góry nie jest tak naprawdę precyzyjne, ponieważ Duch Święty może wstąpić do wnętrza człowieka z boku. I to nie jest kwestią. My mówiąc z góry podkreślamy, że od Boga, ale Bóg jest wszędzie. Tak? W związku z czym nie sugerujmy się, że namaszczenie, bardzo często niektórzy mają z tym problem, ja nie wiem, czy dostąpiłem namaszczenia. Dlaczego? Wiesz, bo nie poczułem, żeby coś na mnie zstąpiło. Ty nie masz czuć tego od mózgu przez twoje oczy, aż tutaj ci się coś umieści. Ty masz poczuć to wewnątrz. Namaszczenie umieszczane jest w duchu wierzącego człowieka. Więc to, że z góry oznacza od Boga, ale nie oznacza fizycznie, że z góry. Na przykład Demos Szakarian, założyciel biznesmenów pełnej Ewangelii, gdy opowiadał o swoim przeżyciu chrztu w Duchu Świętym, mówił, że gdy po raz pierwszy się modlił, poczuł, jakby ktoś zarzucił mu koc na ramiona. To jego prywatne przeżycie. To nie oznacza, moi drodzy, że wy będziecie przeżywać tak samo napełnienie Duchem Świętym. Dlaczego? Dlatego, że w przyjęciu namaszczenia istotne jest, aby Duch Święty został umieszczony w twoim duchu, w twoim wewnętrznym człowieku. To jest istotą namaszczenia. A jak to przychodzi, czy jestem gęsia skórka, czy nie, czy jestem ciepły koc, czy nie, czy coś wstępuje na nas, czy odczuwamy to w inny sposób, jest to rzeczą wtórną i nie najistotniejszą. Albowiem namaszczenie to jest przyjście, czy zstąpienie, o czym sobie za chwilę precyzyjniej powiemy, zstąpienie Ducha Świętego na życie danego człowieka, gdzie Duch Święty umiejscawia się w jego wnętrzu, z którego to wnętrza oddziaływuje na resztę człowieka, na jego duszę i ciało. Popatrzmy na Ewangelię Jana, 7 rozdział, gdzie są zapisane słowa naszego Pana, będące jego zapowiedzią przyjścia Ducha Świętego. Bardzo dobrze znany tekst, ale przeczytajmy go, przypomnijmy sobie. 7 rozdział Ewangelii Jana, werset 37-39. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Więc jest to zapowiedź. Ale zobaczcie, że Jezus, nasz Pan, porównuje tutaj przyjęcie Ducha Świętego do picia. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Czyli dosyć ciekawy sposób przyjmowania namaszczenia. Ale oczywiście znów jest to pewna symbolika. Czyli Jezus coś w swojej łasce przygotował, a teraz każdy, kto przyjmuje od Niego tę łaskę, doświadczy przemiany w swoim wnętrzu. Tak? I z Jego wnętrza wytryśnie działanie Ducha Świętego. To jest bardzo ważne. Ja bardzo bym chciał, abyśmy dobrze rozumieli ten mechanizm i oddalili od siebie wszystkie stereotypy myślenia na temat przyjmowania namaszczenia. To, o czym teraz mówimy, ma ogromne znaczenie dla zrozumienia, jak działa Boże namaszczenie. Bo skoro chcemy w nim żyć i działać, musimy rozumieć, jak ono w nas funkcjonuje. Mechanizm namaszczenia jest zawsze ten sam. Czyli najpierw człowiek otrzymuje Ducha Świętego z łaski Bożej od Chrystusa. Dlaczego? Ponieważ Chrystus jest pierwszym pomazańcem. Tak? Chrystus, pomazaniec. On jest pierwszy i On jest naszym początkiem i źródłem. I od Niego to wszystko płynie. W Nim Bóg Ojciec umieścił wszystko, co jest potrzebne, aby udzielić człowiekowi namaszczenia Duchem Świętym. On jest ten, który jest początkiem dla tych, którzy uwierzyli w Niego. I On udziela Ducha Boga każdemu człowiekowi. Tak? To jest pierwszy jakby element tego mechanizmu. Drugi, Duch Święty wypełnia człowieka, który otwiera swe serce dla Boga. Stąd tutaj słowo Jezusa, jeśli kto pragnie. Słowo pragnie oznacza, kto jest otwarty, kto jest spragniony, kto chce, kto naprawdę tego pożąda. Otworzenie serca jest niezwykle ważnym elementem. Kiedyś w pewnej społeczności, gdzie byłem zaproszony na usługę, wyszły dwie kobiety do modlitwy. Obydwie chciały modlić się o chrzest z Duchem Świętym. Pierwsza miała gorące pragnienie. Och, jak ona wyszła spragniona. Właściwie ja włożyłem na nią ręce, powiedziałem: Panie, napełnij ją. Zacząłem się modlić językami i było po zawodach. Ona już była napełniona Duchem Świętym i modliła się językami. Druga kobieta, która wyszła, mówi, pytam się siostro, o co będziemy się modlić. Na co ona mówi: no chyba bym chciała być ochrzczona Duchem Świętym. Ja mówię, to powiedz mi coś więcej. No jedna siostra mi mówiła i szybko się zorientowałem z jej wypowiedzi, że ona nie jest wcale taka spragniona. Modliłem się o nią długo. Czy została napełniona Duchem Świętym? Nie. Zanim do was przyjechałem w Kołobrzegu, mieliśmy spotkanie modlitewne, na które wyrwała się z pracy jedna siostra od dłuższego czasu przychodząca do naszego zboru. Skądinąd młoda kobieta, czytała dużo na temat Ducha Świętego, na temat potrzeby przyjęcia Ducha Świętego, bo wcześniej, choć nawróciła się parę lat wcześniej, to jednak nigdy nie przeżyła chrztu w Duchu Świętym. Przyszła, Duch Święty powiedział: Wioleta, chcę Cię napełnić swoją mocą. Myśmy włożyli tylko na nią ręce, cyk, od razu. Pragnienie. Jej serce było tak głodne, jak spieczona ziemia wody. Tak spragnione. Wtedy nie ma żadnego problemu. Otwarte serce jest warunkiem przyjęcia łaski, którą Jezus już dla nas przygotował. Jeżeli ktokolwiek jest na tym miejscu jeszcze nienapełniony Duchem Świętym i Jego mocą, chcę ci powiedzieć, Jezus już ma to dla ciebie przygotowane. To już czeka. To jest dzieło łaski, które On dla ciebie przygotował, gdy zasiadł po prawicy Ojca. Dlatego powiedział, lepiej dla was, żebym odszedł do Ojca. Ponieważ jak odejdę do Ojca, to poślę Ducha Świętego do was. On siedzi na tronie chwały i już przygotował dla nas wszystko. Więc nie musisz jechać do specjalnego miejsca albo do wybranego zboru, albo nie szukaj jakiegoś namaszczonego kaznodziei, ponieważ to Jezus jest ten, który udziela namaszczenia i On już ci to przygotował. Co potrzebujesz? Mieć naprawdę spragnione serce, otworzyć je szeroko i przyjąć przez wiarę to, co On dla ciebie przygotował. I trzeci element tego mechanizmu, gdy człowiek ma otwarte serce, Duch Święty wstępuje do jego ducha, do jego wewnętrznego człowieka, tak? I tam mieszka. I teraz ten trzeci element. I stamtąd Duch Święty emanuje, bądź możemy to nazwać, wpływa na resztę życia człowieka. Za chwilę sobie rozwiniemy ten temat i powiemy troszeczkę więcej. Ale te trzy elementy, jakby te trzy kroki chciałbym, abyśmy dobrze zapamiętali i podsumowali je sobie teraz. Pamiętajmy, przyjęcie ducha oznacza, że On w nas mieszka i nigdzie się stąd nie wybiera. To jest prawdą, że można Go wyrzucić. Jak ktoś się naprawdę postara i wyprze się Chrystusa, zaprze się swojej wiary, to Duch Święty go opuści. To nie jest tak, że otrzymujemy Ducha Świętego raz na zawsze. Gdyby tak było, Paweł nigdy by nie powiedział, zbawienie swoje z bojaźnią i ze drżeniem sprawujcie. On jest w nas cały czas, tak długo, jak długo my pragniemy, aby On w nas był. I teraz, po co On w nas jest? By dokończyć dzieło, które rozpoczął. O tym powiemy sobie w dalszej części troszeczkę szerzej. I to jest niezwykle ważne, żebyśmy widzieli to, że gdy przyjmujemy Ducha Świętego, to bez względu na sezony naszego życia, a wiadomo, że ludzie żyją w niektórych okresach lepiej, w niektórych okresach mają się gorzej, bez względu na sezony naszego życia, On ciągle w nas jest. I tak długo, jak długo kroczymy za Jezusem, tak długo, jak długo mamy pragnienie pokutować, jak długo mamy pragnienie żyć z Jezusem, odnawiać pewne rzeczy, On ciągle jest. On nigdzie się nie wybiera. On nie jest obrażalski. Owszem, można zasmucić ducha, można zgasić jego działanie i to go boli, ale on ciągle pozostaje duchem łaski. I to jest niezwykle ważne, ponieważ duch łaski oznacza, że pewne rzeczy przychodzą dla nas od niego za darmo i on jest cały czas gotowy, by tego udzielać. Odpowiedzmy sobie teraz na pytanie, jak człowiek może doświadczać namaszczenia? Jeśli człowiek chce doświadczyć Bożego namaszczenia, musi zwrócić się ku Bogu z pragnącym i otwartym sercem. O tym powiedzieliśmy sobie troszeczkę. Ale pozwólcie, że troszeczkę się cofnę w tych procesach, abyśmy dobrze rozumieli to, co dzieje się w człowieku. Najpierw człowiek musi przeżyć nowonarodzenie. Co to znaczy? Gdy się nawracamy do Jezusa, zostajemy uwolnieni od grzechu, oczyszczeni świętą krwią baranka, zostajemy usprawiedliwieni z naszych win i uświęceni, czyli oddzieleni od świata do Kościoła, do ludu Bożego dla Pana. Zostajemy uwolnieni spod panowania grzechu. I ta wiara sprawia, tak, to wszystko, o czym powiedziałem przed chwilą, dokonuje się przez wiarę. I ta wiara sprawia, że Duch Święty odradza ducha ludzkiego, który do tego momentu był martwy z powodu grzechu. Tak, człowiek jest duchem, ma duszę i funkcjonuje w ciele. Zobaczcie, zanim się nawróciliśmy, my funkcjonowaliśmy w naszej duszy, czyli nasza psyche funkcjonowała, oraz w ciele. Tego to jesteśmy najbardziej pewni i świadomi, wystarczy, że się uszczypniesz. Ale co z duchem? Zanim się nie narodziłeś na nowo, w ogóle nie wiedziałeś, że coś takiego jak duch istnieje. Dlaczego? Ponieważ on był martwy z powodu grzechu. Grzech, który wszedł w twoje życie, zabił twoją możliwość funkcjonowania w relacji i w społeczności z Bogiem. Za tę funkcję naszego życia odpowiada nasz duch. Bóg komunikuje się z tobą, Bóg ma z tobą relację poprzez twojego ducha. Poprzez wewnętrznego człowieka z niezniszczalnym klejnotem cichego, łagodnego ducha. I teraz, gdy nawracamy się do Boga, zostajemy oczyszczeni przez wiarę. Gdy zostajemy oczyszczeni, Duch Święty odradza naszego ducha i przywraca mu pierwotne funkcje, czyli zdolność do życia w społeczności z Bogiem, zdolność do komunikacji, do nawiązania relacji z Bogiem. Dlatego wierzący mogą Boga słyszeć, a niewierzący nie. Dlatego wierzący mogą rozumieć wolę Bożą, a niewierzący nie mogą tego zrozumieć. Dlatego my rozpoznajemy drogi pańskie, a niewierzący nie rozpoznają. Powód? Różnica? Ty masz ożywionego ducha, a oni nie. Wstyd, przepraszam. To się wytnie. Okej. Tak to jest. Leszek, przydarzyło mi się to, co tobie. No skąd ja mogę wiedzieć, że z Kołobrzegu ktoś będzie dzwonił? Okej. I teraz idziemy dalej. Gdy zostajemy zrodzeni na nowo, czyli gdy nasz duch zostaje przywrócony do życia, napełniony życiem Bożym, my zaczynamy żyć w bliskości Boga i w Jego Królestwie. Dlatego Jezus powiedział do Nikodema, jeśli się nie narodzisz z wody i z ducha, nie możesz wejść do Królestwa Bożego. Dopiero po nowonarodzeniu, a więc po otrzymaniu Bożego życia, stajemy się zdolni do funkcjonowania w Królestwie, do funkcjonowania we wszystkim, co Bóg dla nas przygotował. I wtedy jest możliwe napełnienie mocą Ducha Świętego, ponieważ moc Ducha wstępuje do czystego naczynia, a naczynie czyste to takie, które jest oczyszczone krwią baranka. To nie oznacza, że aby przyjąć moc Ducha Świętego, musimy być doskonali w naszych uczynkach, myślach i w naszym postępowaniu. Nie. My musimy być oczyszczeni krwią baranka. Nie być doskonali, bo pojęcie doskonałości może być różne dla różnych ludzi, ale my mamy być oczyszczeni krwią baranka i usprawiedliwieni przez Jego ofiarę. To czyni nasze wnętrza czyste, to czyni nasze wnętrza ożywione przez Ducha Bożego i przygotowane, aby moc Ducha tam wstąpiła. I to jest niezwykle ważne. Ja bym chciał powiedzieć, dlaczego to jest ważne, tak troszeczkę więcej. Bowiem czym innym jest narodzić się na nowo do życia Bożego, a czym innym jest mieć zdolność, moc, umiejętność do życia tym nowym życiem. Zwróćcie uwagę, gdy dziecko rodzi się z kobiety, dwukrotnie byłem przy porodzie swoich córek, więc mam to przed oczami, gdy dziecko rodzi się z kobiety, dostaje życie. Czy ono ma zdolność do życia? Ono funkcjonuje, bo ono otrzymało życie, ale ono nie chodzi, nawet dokładnie nie rozróżnia dźwięków, nawet dokładnie nie widzi świata, a już na pewno nie jest w stanie wykonać żadnej pracy. Ono dostało życie i ono żyje, ale zdolność do życia ono musi nabyć poprzez prawidłowy wzrost. W duchowym świecie jest dosyć podobnie, albowiem gdy rodzimy się na nowo, my dostajemy nowe życie z Boga. Ale teraz musimy mieć jeszcze zdolność do życia tym nowym życiem. Bo musimy wiedzieć, że my nie potrafimy od razu, zaraz po nawróceniu, na przykład słyszeć głos Boga. Niektórzy są 10-15 lat po nawróceniu i ciągle nie potrafią rozróżnić głosu Boga od głosu swoich myśli. Tak? My nie mamy zaraz po nowonarodzeniu zdolności do wyganiania demonów. My czasami nawet po nowonarodzeniu nie wiemy, że coś takiego możemy zrobić. Więc my potrzebujemy otrzymać moc, która nas uzdolni, która wyposaży nas w umiejętność życia nowym życiem. I poprzez nawrócenie i nowonarodzenie my zmieniamy kierunek naszego życia, zmienia się natura naszego życia, bo dotychczas mieliśmy naturę życia ludzkiego, a teraz dostajemy nowy rodzaj życia, życie Boże. Lecz potrzebujemy jeszcze siły, mocy do tego, by żyć tym nowym życiem. Stąd bardzo często możemy zaobserwować we współczesnym chrześcijaństwie taki dysonans, że z jednej strony chrześcijanie głoszą nowonarodzenie, ludzie się nawracają, i są zrodzeni z ducha, ale następnie żyją życiem, które w swoim obrazie zaprzecza temu, co przeżyli. I wtedy inni chrześcijanie drapią się w głowę i mówią, jak to jest? Przecież on się nawrócił i on zrobił takie rzeczy. No tak, dlatego, że on się narodził na nowo, on dostał to nowe życie, ale on jeszcze potrzebuje mocy, żeby umieć żyć tym życiem. Jego mięśnie duchowe muszą być silne. Mięśnie to moc, to siła. Jeżeli chcę podnieść to krzesło, tak, to moje mięśnie muszą być wytrenowane wystarczająco mocno, tak? Czy po nawróceniu dziecko może coś takiego zrobić? Oczywiście, że nie. Potrzebuje do tego mocy. Więc jeśli chcesz w Królestwie Bożym wykonać dzieło, potrzebujesz siły duchowej do tego, żeby to wykonać. Dlatego namaszczenie, które ja utożsamiam osobiście z przeżyciem chrztu w duchu, jest tak niezwykle ważne. Człowiek, jeśli chce żyć w namaszczeniu Bożym, musi uwierzyć w Chrystusa, narodzić się na nowo, a następnie otworzyć swoje serce pełne pragnienia i przyjąć do swojego wnętrza to, co w swojej łasce Jezus nam przygotował. Moc ducha, aby móc żyć nowym życiem. Inaczej taki chrześcijanin będzie świadomy swojego odwrócenia od grzechu, będzie świadomy nowego życia, ale ciągle będzie borykał się ze swoją bezsilnością i ciągle będzie zadawał pytanie, czemu mi nie wychodzi? Widać, mój pastor jest bardziej namaszczony niż ja. No więc pójdę do niego. I kiedyś czytałem taką historię, jedna siostra zadzwoniła do swojego pastora, pastorze, mam tu koleżankę, ona chce przyjąć Jezusa, czy mógłbyś przyjechać? Na co ten pastor mówi, a po co? No ona chciałaby się modlić o przyjęcie Jezusa. No to pomódź się z nią. Ja? Ja nie potrafię. Ja się do tego nie nadaję. On mówi, zaraz. Ten sam duch, który wypełnia mnie, jest w tobie. Więc używaj go. Więc krótkie szkolenie przez telefon na temat obecności ducha i ta siostra z powodzeniem poprowadziła swoją koleżankę do przyjęcia zbawienia. Nie wołajcie pastorów na każdą okazję, ponieważ ten sam duch, który wypełniał Jezusa, wypełnia i ciebie. Odwróć się do kogoś i powiedz, duch Jezusa jest we mnie. Okej. Okay. Ja wiem, że dla niektórych to takie trudne ćwiczenie. Dlatego, że dobrze widziana jest pokora chrześcijańska, która mówi, ja jestem ostatni w Królestwie Bożym. No, pamiętam taki tekst. Obym tylko za próg Bożego zbawienia. Tak za próg. Jaki próg? Ja tam chcę być w samym centrum. Za próg to się dostaną ci, co w ostatniej chwili wskoczą. I niech się cieszą. Analizujemy tutaj ten proces, rozbijając go troszeczkę na czynniki pierwsze po to, by rozumieć, co w naszym życiu się dzieje. Tak? To jest niezwykle ważne, żebyśmy my rozumieli te wszystkie procesy, które zachodzą. Ja go specjalnie te wszystkie rzeczy rozbijam na czynniki pierwsze, lecz mamy biblijny dowód w postaci Korneliusza i jego domu, że wszystkie te procesy, które ja opowiedziałem tutaj, tak, nawrócenie, nowonarodzenie, przyjęcie mocy ducha, mogą stać się w jednym miejscu, w jednym czasie, w jednym wydarzeniu. Pamiętacie, gdy Korneliusz, on był tak spragniony, jego dom był tak spragniony Ewangelii, że Duch Święty pokierował wszystkimi wydarzeniami, że zjawił się u niego Piotr wraz z jeszcze paroma braćmi i gdy Piotr głosił swoje przesłanie, Duch Święty zstąpił na Korneliusza i na jego dom. Dlaczego to się stało? Ponieważ oni byli tak spragnieni, notabene o Korneliuszu jest napisane w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich, że był on bardzo bogobojny, że był on bardzo pobożny. Więc Bóg widział jego serce, widział, że w tym sercu jest wiara. Więc zrodził na nowo od razu w jednym wydarzeniu jego serce. Tak? Ten człowiek już był gotowy, żeby zostać od razu napełniony Duchem Świętym. Na co jak Piotr popatrzy, mówi, no jak Duch Święty go napełni, no to co my będziemy się ociągać? Musimy ich ochrzcić w wodzie. I powiem tak, tak by było idealnie. Jak żebym sobie życzył, żeby taka wiara, takie pragnienie, taki ogień był w sercach każdego człowieka, z którym modlę się o przyjęcie Jezusa. Bo wtedy, że tak powiem, w jednym pakiecie byłoby wszystko. Ale no niestety scenariusze są różne, bo ludzie są różni. Nasze zrozumienie pewnych rzeczy jest różne. Z niektórymi musimy ciężko pracować nad tym, aby najpierw zrozumieli potrzebę grzechu i upamiętania się z grzechu. Tak, dlatego czasami musimy głosić zakon, aby pokazać im, że nie są doskonali. I dopiero gdy przebrniemy przez ich poczucie satysfakcji i gdy oni wreszcie zrozumieją, że są grzesznikami, możemy przejść do zwiastowania Bożej miłości. Wiecie, ludzie są po prostu różni, a niektórzy są już gotowi tak bardzo przez Ducha Świętego przygotowani, że tylko wystarczy im głosić Ewangelię o miłości i oni od razu przyjmują to. I to jest niesamowite, że Bóg ma swoje scenariusze dla ludzi. Różne scenariusze. I ja po to jakby przeanalizowałem cały ten proces, abyśmy my rozumieli te procesy. Tylko podkreślam, to nie jest modelowe. To znaczy to, co powiedziałem, może wyglądać tak jak w domu Korneliusza. Wszystko w jednym czasie, w jednym pakiecie. Najważniejsze wszakże jest to, aby każdy był świadomy, że odwrócił się od grzechu, że został oczyszczony krwią baranka, usprawiedliwiony, że dostał nowe życie z Ducha Bożego i że został napełniony mocą z wysokości. Jeżeli wierzysz w to, jesteś tego świadomy, to jest bardzo ważny fundament dla chodzenia w namaszczeniu, o czym powiemy sobie po przerwie.